Szanowni Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan poseł Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, serdecznie witam.
Panie pośle, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk skrytykował zwolenników tak zwanego twardego Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Ta sprawa cały czas nie jest jakby załatwiona, toczą się rozmowy. No i mówił nawet, że ci zwolennicy mają specjalne miejsce w piekle. Nigel Farage powiedział, że no, nazwał przewodniczącego aroganckim łobuzem, więc chyba też sprawa nie chodzi o w nazywaniu, ale rozumieniu tego, co tak naprawdę dzieje się wokół tej sprawy.
No tak, sytuacja jest bardzo napięta z tego powodu, że zwolennicy tego zerwania po prostu, nie tyle odejścia, co zerwania przez Wielką Brytanię relacji z Unią Europejską, uważają, że dzięki temu będą mieli zupełnie wolną rękę w polityce handlowej i międzynarodowej, będą mogli taniej importować z Azji Wschodniej czy ze Stanów Zjednoczonych towary. Poza tym, no, to jest drugi wzgląd narodowy, uważają, że zdecydowane odejście bez robienia żadnych wyjątków dla Irlandii Północnej zapobiegnie takiemu stopniowemu odciągania Irlandii Północnej od Zjednoczonego Królestwa. Tymczasem dla Irlandczyków, również dla republikanów Irlandii Północnej, no to rozluźnianie związków z Wielką Brytanią, no to jest szansa na spełnienie tego dziejowego marzenia o doprowadzeniu do połączenia obu części Irlandii, co z kolei dla unionistów, dla protestantów północnej Irlandii, no jest czymś, czego za wszelką cenę chcieliby uniknąć. Stąd ta sytuacja jest i w tym wymiarze bardzo, bardzo napięta. No, Unia Europejska boi się też jednego, że taka zdecydowana polityka zerwania może zachęcić inne kraje do podobnych kroków. Oni raczej chcieliby udowodnić, że odejście z Unii Europejskiej niesie znacznie więcej problemów niż jakichkolwiek korzyści. No i to jest przedmiotem stawki. Dla nas, no, patrząc z dystansu, sytuacja jest bardzo ciekawa, musimy ją rozumieć, ale przede wszystkim musimy też być skoncentrowani na własnych interesach, dlatego że jeżeli chodzi o Polskę, no dla nas bardzo istotne jest to, żeby zachować wpływ na sytuację Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, żeby oni mieli w pełni zagwarantowany pełnoprawny status. No i oczywiście to, żeby Polska mogła prowadzić korzystny handel z Wielką Brytanią, żeby nasz eksport w tamtym kierunku nie uległ ograniczeniu. To raczej zbliża nasze stanowisko, niezupełnie, ale zbliża, no, do stanowiska europejskiego w tej sprawie, ale oczywiście zawsze powinniśmy pamiętać o jednym, że niezależnie od tego, która wersja Brexitu się zrealizuje, to Wielka Brytania pozostanie naszym sojusznikiem w przymierzu atlantyckim, bardzo ważnym partnerem europejskim, to, że również kondycja Wielkiej Brytanii jako kraju, który odszedł z Unii Europejskiej, jest bardzo ważna jako pokazywanie modelowej alternatywy dla Europy, pokazywanie, że taka alternatywa istnieje. I oczywiście powinniśmy godzić obronę tych naszych bieżących interesów z potrzebą utrzymania dobrych stosunków z Wielką Brytanią długofalowo.
Panie pośle, bo Unia Europejska to wspólnota polityczna państw i możemy mówić o korzyściach, zobowiązaniach i teraz Brytyjczycy zdecydowali przez referendum, że chcą jednak wyjść. Są jakieś racje za tym, próbuje się też to uzasadnić. No i teraz pytanie, czy im się to utrudnia? No bo dzisiaj też premier May spotyka się w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej, no, bo niby Unia Europejska chce wiedzieć, tak? Chce poznać plan działań władz Wielkiej Brytanii dotyczący opuszczenia wspólnoty, bo ostatnio to się też nie udało, prawda? Ta umowa, ten projekt przeszedł przez Izbę Gmin, przez parlament, no to też zostało to odrzucone, no więc też próbuje się pewnie, Wielka Brytania próbuje wypracować coś, na co się zgodzą politycy, ale co będzie też wolą obywateli. I teraz, no właśnie, czy im się utrudnia, czy mamy
patrzeć przez władze Unii Europejskiej za wszelką cenę chcą dowieść, że większa niż jedna Brytania. Chodzi o to, żeby dowieść całej opinii europejskiej, że wyjście z Unii Europejskiej jest praktycznie niemożliwe, po to, żeby powstrzymać proces sprzeciwu wobec Unii kolejnych państw. Również po to, żeby w pewnym sensie, no słowo nie jest za mocne, zastraszyć europejską opinię publiczną, że każda próba sprzeciwu, rozejścia się niesie tylko same problemy. Z całą pewnością władze unijne będą robiły wszystko, żeby ten proces utrudniać.
A premier no, dziś ma takie spotkanie, szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry spotykają się z różnymi. Z kanclerz teraz Angelą Merkel. Wiem, że na przyszły chyba tydzień zaplanowany jest z Benjaminem Netanyahu, z premierem Izraela. Tam też jest mowa o tym handlu międzynarodowym, o przyszłym też unijnym budżecie. Te cztery państwa zastanawiają się, jaką są siłą, jaką mają propozycję, jaką stanowi siłę, która ma wpływ też może na politykę europejską. Czterech zawsze poważniej się traktuje niż w pojedynkę. I tu pytanie o ten handel międzynarodowy. No bo pan wspomniał, że Wielka Brytania też chciałaby być bardziej niezależna, może mieć tańsze te produkty, surowce bez pośrednictwa Unii Europejskiej.
Tak. Zdecydowanie wymiar środkowoeuropejski, wymiar wyszehradzki to jest najważniejszy kierunek naszej polityki. Niedawno, kilka tygodni temu Niemcy i Francja zawarły w Akwizgranie no, tak zwany drugi traktat, podpisały drugi traktat elizejski czy traktat akwizgrański. Krótko mówiąc, podpisały umowę polityczną o bardzo ścisłej współpracy dwustronnej. Niezależnie od Unii Europejskiej, oni chcą Unią kierować i podpisują umowę dwustronną w tym kierunku. I polska odpowiedź na to, polską odpowiedzią powinno być niedostosowanie się do tych dwóch państw, że jak niektórzy straszą, że stracimy tempo, znajdziemy się poza głównym polem gry i podobne tam sportowe porównania. Nie, naszą polityką powinno być zacieśnienie Związków Środkowoeuropejskich, bo skoro Niemcy i Francja mogą tworzyć jeden biegun orientujący politykę Europy, to my w Europie Środkowej powinniśmy stworzyć drugi. Polską odpowiedzią na traktat akwizgrański powinno być podpisanie traktatu wyszehradzkiego. Przy czym, kiedy mówię traktat wyszehradzki, nie mam na myśli tylko naszych czterech państw, ale traktat otwarty, który powinien być otwarty dla Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, dla państw bałtyckich, dla innych państw naszego regionu, które byłyby zainteresowane stworzeniem takiej przestrzeni współpracy politycznej. Jeżeli Niemcy, Francja zapowiadają, że ich rządy będą prowadzić stałe konsultacje, że będą koordynować swoją politykę, podobną koordynację powinniśmy wprowadzić do naszego regionu. I ta współpraca środkowoeuropejska, tworzenie takiego ośrodka wpływu, tworzenia takiej przestrzeni współpracy państw, takiej wspólnoty politycznej w środkowej Europie powinno obejmować wszystkie dziedziny, począwszy od bezpieczeństwa przez inwestycje, po politykę społeczną, obronę praw rodziny, pokazywanie naszego modelu cywilizacyjnego, że Europa Środkowa to państwa, które w znacznie większym stopniu zachowały cywilizację chrześcijańską i chcą ją po prostu zachować. Dlatego uważamy, że tak ważne byłoby to, żeby niezależnie od tego, kiedy udałoby się podnieść nasze relacje na taki poziom traktatowy, żeby już dzisiaj rząd wyszedł z inicjatywą Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, która w pierwszym rzędzie powinna być adresowana do krajów środkowej Europy, do tych krajów, które odrzucają albo które odrzucą konwencję stambulską, ideologię gender.
Panie pośle, chciałem się zapytać o wybory do Parlamentu Europejskiego, bo też coraz bardziej Polacy, myślę wszyscy ze wspólnoty Unii Europejskiej przygotowują się do podjęcia, myślę, też ważnych decyzji, na kogo głosować, bo powstała nowa partia, była konwencja, partia Wiosna. Założenia programowe, no to dosyć takie, bo tak wielu się też może w Polsce będzie powoływało, szczególnie opozycja na konstytucję. Konstytucja, koszulki i tak dalej. No i teraz pytanie, czy wśród nich, tych założeń programowych Wiosny, tego nowego ugrupowania, no znalazły się takie propozycje, które no wydaje się są niezgodne z konstytucją, No chociażby wprowadzenie możliwości dobrowolnego zabicia dziecka do 12 tygodnia no, życia, ograniczenie wolności jasne. Sumienia, eliminacja lekcji religii ze szkół publicznych. Tutaj deklarowano, prawda, jednocześnie...
Przerwanie konkordatu, mimo jasnej dyspozycji w artykule 25 Konstytucji, że
ale deklarowano jednocześnie konieczność przestrzegania w Polsce ustawy zasadniczej, więc no, deklaracje polityków i teraz to nie jest kwestia też kto komu ile odbierze głosów, czy tam jak te słupki będą wyglądały, tylko tak naprawdę co zaczyna się dziać w tej opinii czy życiu naszym społecznym, publicznym czy politycznym, gdy powołujemy się na konstytucję, a z drugiej strony chcemy ją łamać gdzie tylko można.
Tak, to są ojcze deklaracje.
Czy ktoś ją chce łamać? Ktoś chce ją łamać, nie że my, ktoś chce ją łamać.
To są deklaracje całkowicie puste, dlatego ja prowadzę od miesięcy kampanię Rządy Prawa w Unii Europejskiej, pokazując, że ta zasada demokracji konstytucyjnej jest kompletnie lekceważona i przez tych, którzy z zewnątrz naciskają na nasze państwo i wewnątrz. To ojciec bardzo dobrze pokazał, że miarą stosunku do konstytucji jest choćby stosunek do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku, kiedy to Trybunał w tym pomnikowym, historycznym orzeczeniu powiedział, że szacunek dla życia odpoczęcia jest warunkiem funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. I taka jest nasza Taki jest porządek konstytucyjny.
Czyli tutaj niedopuszczalna jest swoboda zabójstwa prenatalnego dzieci w pierwszych tygodniach
ich życia. Ja uważam, ja mam dwa słowa komentarza. Proszę. No pierwsze, że mobilizacja skrajnej lewicy, bo tak to należy nazwać, czy mobilizacja ugrupowań skrajnych, mobilizacja kontestacji cywilizacji chrześcijańskiej, powinna nam tylko pokazać, że państwo będzie bez przerwy podlegać presji z tej strony. I ta krytyka, którą ojciec zaproponował, krytyka konstytucyjna jest tutaj bardzo zasadnicza, dlatego że oczywiście bardzo ważne jest też pokazywanie naturalnej sprawiedliwości, tego co będziemy, tego co praw ludzkich, tego co nazywa się dzisiaj prawami człowieka. To jest jeden wymiar, ale bardzo ważne jest to, że prawa rodziny, suwerenność, prawo do życia mają swoje miejsce w polskim porządku konstytucyjnym i są chronione i mamy prawo domagać się, nie tylko postulować, żeby ktoś to brał pod uwagę, ale domagać się, żeby te zasady były szanowane. Dlatego ja uważam, że tak nieodpowiedzialne było z motywów czystej walki o władzę, ambicji, pokazywania kto silniejszy, takie zdestabilizowanie Trybunału Konstytucyjnego, który już do dzisiaj miałby innego przewodniczącego, wyznaczonego przez obecną większość, inny skład, bo przecież on się płynnie zmienia i obowiązywalności orzecznictwa którego by nie naruszono, a jeszcze w wielu punktach poprawiono, bo jak mówił święty Tomasz More, bronią słabszych jest prawo. Wtedy, kiedy jesteśmy atakowani z każdej strony, to właśnie prawo może być naszym oparciem, tak jak było oparciem w czasach walki o niepodległość, w czasach opozycji niepodległościowej, antykomunistycznej i później. No ale w perspektywie wyborów europejskich dzisiaj przede wszystkim trzeba przygotować dobrą propozycję, która będzie walczyć o porządek europejski odpowiadający niepodległości Polski, propozycję poważną, to znaczy taką z jednej strony, która będzie miała odwagę konsekwentnie, nie demonstracyjnie, ale stale konsekwentnie przeciwstawiać się tym tendencjom lewicowo-liberalnym w Unii, proponować inną politykę i przede wszystkim taką politykę, która będzie potrafiła znaleźć dla Polski sojuszników, nawiązać kontakty, również w Polsce budować szersze poparcie. My nie możemy zamykać się w ślepej kontestacji, w ślepej polityce protestu czy ataków na najbliższych, wtedy kiedy w Europie widzimy taki potężny front zmian, który idzie od Laponii wręcz, bo szwedzcy demokraci, po Andaluzję, po krańce Europy na brzegu Afryki, bo tam partia Vox, przebudzenie nowej partii katolickiej w Hiszpanii, jest bardzo silne. Widzimy rządy, takie jak rząd we Włoszech, nie mówiąc o rządzie na Węgrzech, które chcą realizować politykę dobra wspólnego. To wszystko jeszcze jest bardzo wiele pracy do wykonania. Jeżeli mamy zasad liberalnych, do polityki dobra wspólnego, do polityki cywilizacji chrześcijańskiej, ale w tej sprawie trzeba przygotować bardzo mocną, solidną propozycję. No i dlatego 8 grudnia ubiegłego roku myśmy powołali Komitet Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego i dlatego chcemy również dla niego szukać szerzej partnerów po to, żeby taką propozycję zaproponować. No nie dezawuujemy absolutnie wszystkich innych starań, dlatego że Polacy czy europejski powinni utrzymać tą pozycję co do tej pory, że jesteśmy jedynym krajem, który ogromną większością głosuje za podstawowymi wartościami naszej cywilizacji, za życiem, rodziną, wychowaniem. Dlatego należy doceniać każdego, kto w tym kierunku pracuje, a nie dzielić się, atakować i tak dalej. Ale przede wszystkim trzeba wymagać tej dobrej polityki, tego dobrego kierunku polityki. Tak i chcemy zaproponować, dlatego że dzisiaj nie wystarczy wyborców. Trzeba po prostu ciągle więcej, jeżeli mamy się przeciwstawić tym próbom tworzenia ośrodka władzy w Europie, destrukcyjnego wobec suwerenności naszych państw, jeżeli mamy prowadzić politykę w sytuacji, w której tej presji są poddane, ale zarazem uczestniczą w tej wspólnocie inne państwa Europy Środkowej, najbliższe nam, z którymi musimy budować wspólny ośrodek siły, to mówię, to taką poważną propozycję trzeba przygotować i to Prawica Rzeczypospolitej robi, to robi Chrześcijański Kongres Społeczny, nad tym pracujemy.
No bo to już pytanie, czy to są założenia programowe, czy tak właśnie przymus, taka polityka przymusu stawiania kogoś pod ścianę.
Jedno i drugie, politykę zawsze kształtują zasady i okoliczności. No musimy odpowiadać na okoliczności, iść w kierunku wyznaczanym przez zasady.
Tak, i wydaje się, że nie możemy rezygnować z tego, do czego doszliśmy, tak? Co nam też oczywiście gwarantuje
nasze sumienie. Na polski dorobek konstytucyjny pokazywa nagle machnięcie ręką na to, czy powiedzenia, że chcemy czegoś innego, bo nam się wiele w kraju nie podoba, no jest kompletnie odpowiedzialne, bo przez te 30 lat no to jednak no te słowa papieskie, które Ojciec Święty wypowiedział w Sejmie w 99 roku, tak pół żartem, ale nam się porobiło, no to jest naprawdę coś, na czym trzeba dalej budować. Bardzo wiele trzeba zmienić, bardzo wiele trzeba poprawić. Niektóre elementy trzeba zmienić zdecydowanie, ale jest państwo, ja powiem, że tyle bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków, ile państwa polskiego i tyle polskiego wpływu również w planie europejskim, ile państwa polskiego. Dlaczego? Nasze myślenie musi być bardzo mocno budowane na wartości Rzeczypospolitej, na wartości naszego państwa. Nie jakiegoś państwa, które ma powstać, ale państwo, które mamy i poprzez które powinniśmy politycznie działać.
Tak, bo jak tu można się uśmiechać, prawda, wymachiwać ręką czy sztandarem, mówiąc, że jesteśmy za zabijaniem dzieci bez ograniczenia,
a zrzucamy ograniczenia wolności sumienia. Historia z tą partią wiosenną.
Znaczy na pewno się jakiś rozłam też dokonuje. Słyszymy ten odzew, prawda, czy kiedyś czarne marsze, to nie, że my to możemy siebie nawzajem jakoś bagatelizować. To też jest jakieś takie wołanie o to, co czynić, żebyśmy rzeczywiście byli ludźmi, którzy są świadomi swojego człowieczeństwa.
Ale jest to wezwanie do tego, żeby budować silną opinię chrześcijańską. Pamiętajmy o jednym, że oni wyszli na ulicę, pokazywali te czarne marsze i to pozwoliło i w kraju, za granicą pokazywać, że rzekomo w Polsce społeczeństwo chce porzucić cały porządek naturalny, w którym żyjemy, szacunku dla życia, rodziny, wychowania, a jedynie mechaniczna struktura prawna jakoś to siłą inercji trzyma. Społeczeństwo chce od tego odejść. To tworzyło zupełnie fałszywy obraz Polski, ale to też destrukcyjnie wpływało na opinię publiczną i dlatego my musimy też wyjść, niech nas zobaczą, musimy wyjść na ulicę, powiedzieć, jesteśmy za rodziną, jesteśmy za życiem, jesteśmy za Polską chrześcijańską i wszystkie te akcje skrajnej lewicy, których nie można lekceważyć, bo pamiętajmy, ta kultura sprzed 50 lat, to tak często lekceważąco nazywane lewactwo, to jest dzisiaj główny nurt polityki tych państw liberalnych. I dlatego my musimy, mówię, uruchomić aktywny kontrprąd, dlatego też 24 marca w Narodowy Dzień Życia zapraszamy wszystkich do Warszawy na Narodowy Marsz Życia. Musimy pokazać, że jesteśmy za życiem, że wspieramy wszystkie działania, które temu służą i oczekujemy od instytucji Rzeczypospolitej, od instytucji naszego państwa, aktywnej polityki cywilizacji życia i praw rodziny. I też aktywnej polityki w tych sprawach na forum międzynarodowym.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem był pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego. Dziękuję panie pośle.
Dzięki ojcze, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.